Mimo rozwoju nauki, zaburzenia snu są zagadnieniem pełnym tajemnic. Bywają łagodne, dziwaczne, a czasami wręcz przerażające. Dlaczego zasypiając czujemy, że spadamy? Czym jest syndrom eksplodującej głowy? Jakie najdziwniejsze rzeczy mogą robić ludzie podczas lunatykowania? Każdy z nas ma inne nawyki snu, inne preferencje. Różnimy się też budową ciała. W związku z tym partnerem cyklu jest Pan Materac, firma, która stawia na indywidualne podejście do każdego klienta. A w salonach Pan Materac znajdziecie nie tylko materace, ale też stylowe łóżka, kołdry, poduszki czy pościele. Zapadając w sen, mamy czasami wrażenie, że spadamy. Nasze ciało przechodzi uczucie szarpnięcia, wzdrygają się nasze mięśnie. Zrywamy się wtedy czasami przestraszeni. Zastanawialiście się kiedyś, co za tym stoi? Opisane zjawisko nazywa się mioklonią przysenną i wynika z nagłego spadku napięcia mięśniowego lub skurczu mięśni. Mioklonie przysenne to, jak podejrzewają naukowcy, odruch, który w dalekiej przeszłości być może miał coś wspólnego z jakimś takim zabezpieczeniem przed tym, żebyśmy zasypiając nie spadli z drzewa. A co może być prawdziwym zaburzeniem snu? Znaczącą ich grupę stanowią parasomie, czyli dysfunkcje, które podczas snu prowadzą do niezwykłych zachowań. Jednym z nich, czy jednym z takich niezwykłych zachowań jest lunatykowanie. To sytuacja, w której śpiąca osoba wstaje z łóżka i wykonuje różne czynności, nadal śpiąc. Te czynności mogą obejmować chodzenie, przenoszenie rzeczy, czy interakcje nawet z innymi osobami. Lunatykowanie występuje w głębokiej fazie snu, choć w większości przypadków nie jest groźny, istnieje kilka bardzo niebezpiecznych możliwości. Niektóre osoby cierpiące na lunatykowanie mogą nawet jeść w trakcie spania. Ze zmniejszoną świadomością potrafią znaleźć w domu jedzenie i napoje, spożywać je w nocy i zapomnieć o tym nad ranem. Jeśli jest to normalne pożywienie, to jeszcze nie problem. Jednak bywa, że takie osoby postanawiają zjeść rzeczy niejadalne, na przykład surowe mięso, środki czyszczące czy fusy po kawie. Zdarzają się i takie przypadki. To, że ktoś chodzi po pokoju śpiąc, wydaje się czymś mało szkodliwym w porównaniu do poważniejszych sytuacji, jak wtedy, kiedy osoba prowadząca samochód zasypia w trakcie podróży. Ale zdarzają się sytuacje ekstremalne, czy mrożące krew w żyłach, gdy osoby podczas snu dokonują rzeczy makabrycznych. Tak było w przypadku Kenneta Parksa, który twierdził podczas epizodu lunatycznego, że przejechał 23-kilometrowy odcinek samochodem, wysiadł przed domem swoich teściów i zamordował jedną z domowniczek. W sądzie zeznawał, że podczas całego tego zajścia pozostał w stanie głębokiego snu i ocknął się, gdy było już po wszystkim. Zaraz po przebudzeniu udał się sam na posterunek policji i zeznał, co zrobił. Choć taka obrona może brzmieć absurdalnie, Parks został uniewinniony. Jego przypadek stał się jednym z najbardziej znanych przykładów wykorzystania lunatyzmu jako linii obrony w sprawie karnej. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek przejawy agresji podczas lunatykowania występują bardzo, bardzo rzadko. Mówiąc o tym, że jest to niebezpieczne, raczej mam na myśli niebezpieczeństwo dla samego lunatykującego. Kolejny rodzaj parasomii dotyczy mówienia przez sen i spotykany jest znacznie częściej. Często zastanawiamy się nad tym, czy gdy osoba mówi podczas snu, czy ma to jakikolwiek sens, czy można te wypowiedzi traktować poważnie. Badacze postanowili to sprawdzić i przeanalizowali prawie 900 wypowiedzi śpiących osób, czy wypowiedzi prawie 900 osób, o tak. Wynik mógł lekko rozczarować, bo większość z nich stanowiła po prostu niezrozumiały bełkot. Jednakże te części zrozumiałe wypowiedzi, one się okazywały dość negatywne. Na przykład słowo nie pojawiało się w sennych wypowiedziach 4 razy częściej niż w realnym życiu. A czy mówienie przez sen może działać jak eliksir prawdy? To też myślę, że często gdzieś tam taki mit występuje. Czy osobę mówiącą przez sen można pytać o coś, czy można jej zadawać pytanie i czy ona odpowie nam prawdę? Otóż jak powiadają badania, szanse na to są bardzo, bardzo niewielkie. To, co będą nam odpowiadać śpiące osoby, może być zakłócone, czy najczęściej jest zakłócone przez treść ich snu w danym momencie. W taki sposób możemy prowadzić z osobą śpiącą dwie zupełnie różne rozmowy tej samej nocy, wtedy, kiedy będą jej się śniły dwie zupełnie różne rzeczy. Nie jest zatem to wiarygodne źródło do poznawania czyichś sekretów. Myślę, że warto to zapamiętać. Kolejne zjawisko to takie halucynacje, doznania zmysłowe, które pojawiają się przy zasypianiu bądź przy budzeniu się. Mogą być bardzo realistyczne i bardzo intensywne, tak, że jesteśmy czasem przekonani, że one dzieją się naprawdę. Może nam się wydawać, że wstaliśmy i że widzimy scenę dziejącą się w naszym pokoju. Słyszymy czyjeś głosy, jesteśmy pewni, że ktoś z nami rozmawia, ale to tylko iluzja naszego mózgu, w którą uwierzyliśmy. Choć naukowcy nie są pewni co do natury zjawiska, spekuluje się, że może być ono spowodowane nakładaniem się fazy REM i stanu czuwania. Równowaga między świadomością a snem zaburza się wtedy. I wtedy powstają tak realistyczne obrazy. Mogą one występować w parze z tak zwanym paraliżem przysennym, który objawia się porażeniem mięśni przy jednoczesnym zachowaniu pełnej bądź częściowej świadomości. Czyli w takim stanie nie możemy się poruszyć, mimo że jesteśmy świadomi. I to jest dość przerażające. Jeżeli dojdą do tego mniej lub bardziej nasilone halucynacje, co wywołuje mocny niepokój czy wręcz paniczny lęk, możemy na przykład uznać, a to właśnie pojawiało się często w różnych badaniach, że zostaliśmy uprowadzeni chociażby przez UFO. Innym niesamowitym zjawiskiem jest syndrom eksplodującej głowy. To parasomnia, która objawia się głośnym dźwiękiem, jaki słyszymy podczas snu. Może to być trzask, wybuch czy nawet eksplozja. Jak wiele opisanych tu zjawisk może być spowodowane przez zmęczenie, stres bądź też inne zaburzenia snu. No i opowiadając o zaburzeniach snu, nie mogę nie wspomnieć o narkolepsji, czyli rzadkim zaburzeniu snu, w którym sen nocny jest mocno spłycony, za to za dnia pojawiają się napady senności. Kiedy osoby chore doznają takiego ataku, ich mięśnie na pewien czas mogą tracić napięcie. Może występować także paraliż przysenny i omamy. Chory potrafi zasnąć, czy jest w stanie zasnąć w trakcie wykonywania codziennych czynności, tracąc panowanie nad ciałem. Po prostu nagle i spontanicznie zapada w sen. To choroba bardzo uciążliwa i niebezpieczna. A co jeśli człowiek sam z siebie postanowi nie spać? Ile będzie w stanie wytrzymać? Odpowiedzi na to pytanie dostarczył już dość dawno temu pewien nastolatek, wtedy nastolatek Randy Gardner w 1964 roku postanowił nie spać i ustanowił rekord 11 dni bez snu, 264 godziny z rzędu. Warto może przy tym wspomnieć, że rekord został już kilkukrotnie pobity, jednak ten przypadek Gardnera pozostaje najbardziej zbadanym i najsłynniejszym przypadkiem deprawacji snu. Obecnie rekord stanowi 18 dni, 21 godzin, 40 minut i należy do Roberta McDonalda. Jednak dalsze próby nie są brane pod uwagę. Zaprzestano monitorowania naukowego takich akcji ze względu na niebezpieczeństwo, jakie ściągają na siebie uczestnicy takich eksperymentów. Pierwsze efekty braku snu, jakie odczuł Gardner, objawiały się w trudnościach z zapamiętywaniem, a także w mdłościach. Doszło do tego również rozdrażnienie rosnące wraz z czasem trwania eksperymentu. Pamięć chłopaka zaczęła szwankować i już w trzecim dniu wykazywał zachowania podobne do zaburzeń w chorobie Alzheimera. Podstawowe zadania matematyczne zaczęły go przerastać. Po jakimś czasie trwania eksperymentu doszły do tego także halucynacje i paranoję. Chłopak stracił także umiejętność tworzenia sensownych, spójnych zdań. Jego parametry fizyczne były na standardowym poziomie. Gorzej było z siłami mentalnymi. Wreszcie po zakończeniu akcji Gardner spał ponad 14 godzin. Parę dni później wydawał się w pełni wyleczony ze skutków tej sennej deprywacji. Czuł się dobrze. To niemal tak, jakby organizmowi wystarczyło przycisnąć guzik resetu, by zacząć wszystko od nowa. Mimo to po latach Gardner zaczął cierpieć na zaburzenia snu. Trudno stwierdzić, na ile mogło to być spowodowane eksperymentem, natomiast wiele badań pokazuje, że eksperymenty ze snem są potencjalnie bardzo niebezpieczne i mogą rozregulować nasz organizm, a są eksperymenty, które pokazują, że nie ma czegoś takiego jak nadrabianie snu. To tak nie działa, że jeżeli przez cały tydzień będziemy spali bardzo, bardzo krótko, a przez weekend się wyśpimy, to jak gdyby się to uśredni. Spanie krótkie, nawet jeżeli chwilę później odsypiamy, pozostawia w naszym ciele, w naszym mózgu po sobie niekorzystne ślady. Jedno jest pewne, w skrajnych przypadkach brak snu może prowadzić do ruiny psychicznej i fizycznej, dlatego warto dbać o swoje zdrowie również w kontekście relaksu oraz snu. Sen to nie jest luksus, sen to jest konieczność. Dziękuję.